Tajemnice Pomorza.
Nie tylko plakietki związane z kultem maryjnym są odkrywane przez archeologów. Znajdujemy całą gamę przedmiotów codziennego użytku, które również z tym kultem możemy wiązać. Są to przede wszystkim naczynia na łyżkach, na nożach. Znajdują się inskrypcje maryjne, czasami samo imię Maria, czasami są to fragmenty pozdrowienia anielskiego, czyli Ave Maria, Gratia Plena. Tu akurat uważamy, że to było jakby takie tak przedłużenie tej modlitwy dziękczynnej przy spożywaniu posiłków na tych naczyniach i sztućcach. To są również takie charakterystyczne szklanice z wymalowanymi wizerunkami Maryi, ale też takie prozaiczne przedmioty jak garnitury okuć pasa, gdzie mogą być aplikacje w kształcie litery M, mogą być całe napisy Maria na tych okuciach końca pasa. No i wspaniałe kafle, z których gdańszczanie budowali piece, na których również znajdują się wizerunki Maryi, czyli te rzeczy związane z czymś dobrym, z jedzeniem, z ogrzewaniem, z oświetlaniem. Właśnie takimi emblematami, wizerunkami bywały ozdabiane.
Daniel Wojciechowski, dobry wieczór. Prawdziwa moda na Matkę Boską pojawiła się w Gdańsku w średniowieczu. Związane to było z ruchem pielgrzymkowym. Dziś postaramy się wejść w skórę średniowiecznego mieszkańca Grodu nad Motławą i sprawdzimy, co atrakcyjnego było w niebezpiecznych jednak wyprawach do ówczesnych miejsc kultu. A przewodniczkami będą Beata Cejnowa i Ewa Trawicka z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.
Pierwszym przejawem kultu maryjnego w Gdańsku była budowa kościoła grodowego, którego zresztą szczątki niedawno zostały odkryte, który był pod wezwaniem właśnie Najświętszej Maryi Panny. W tej chwili już troszkę więcej na temat tego kościoła wiemy, że była to świątynia drewniana. To jest świeże odkrycie z zeszłego roku. Prace archeologiczne w tej chwili są wstrzymane przy tym obiekcie, on jest zabezpieczony. Trwają ustalenia, co dalej, no bo wiadomo, wykopaliska archeologiczne kończą się tym, że to, co się znajduje pod ziemią, no to generalnie się niszczy. Dlatego te prace zostały wstrzymane. Być może jeżeli będzie taka decyzja, żeby ten kościół zabezpieczyć, wyeksponować, no to wtedy te badania będą kontynuowane, ale już troszkę inaczej niż to mają w zwyczaju archeolodzy robić, czyli zostaną odsłonięte te relikty. Myślę, że badacze spróbują określić, jak wielka to była świątynia, w jakiej konstrukcji ją zbudowano. Na razie wiemy, że w jej pobliżu znajdują się pochówki.
A gdzie ta świątynia się znajdowała? Gdzie ona została odkryta?
Została odkryta pomiędzy ulicami Sukienniczą, Czopową i Grodzką. Ale takich przejawów materialnych, no poza tymi reliktami świeżo odkrytymi, archeolodzy nie znajdują. Znajdują oczywiście tak różne przedmioty związane z chrześcijaństwem, głównie są to krzyżyki bursztynowe, no ale takich stricte związanych z kultem maryjnym nie ma w tym okresie. Pojawiają się za to w XIV wieku, a na przełomie XIV i XV, no można powiedzieć, że na masową skalę. W przypadku Gdańska takim katalizatorem do wielkiego rozwoju tego kultu maryjnego byli owiani złą sławą krzyżacy. No pamiętajmy, że to jest zakon, który w wezwaniu ma Najświętszą Maryję Pannę. I krzyżacy bardzo dbali o to, żeby ten kult maryjny na terenach, którymi zarządzali, był kultywowany. W Gdańsku takim momentem przełomowym na pewno było rozpoczęcie budowy Bazyliki Mariackiej. Zaczyna się już na początku XIV wieku, trwała ponad 150 lat i była jedną z największych świątyń ceglanych w Europie. Na pewno robiła wrażenie, na pewno było to miejsce, do którego warto było się wybrać i zobaczyć samą budowlę, ale też bardzo bogate, piękne wyposażenie, w tym ołtarz właśnie Maryi poświęcony.
Pielgrzymi zaczynają wyruszać z Gdańska, prawda? W różne miejsca.
Myślę, że ruch pielgrzymkowy w Europie obejmuje praktycznie cały okres średniowiecza, zresztą to jest zjawisko, które trwa do dzisiaj i wbrew wszystkiemu wciąż jest bardzo popularne. Ale rzeczywiście w późnym średniowieczu odbywają się te pielgrzymki na masową skalę. I jakby podłoże odbywania tych podróży mogło być wielorakie. No na pewno z jednej strony to była taka potrzeba duchowa, chęć odwiedzenia miejsca, gdzie znajdowały się albo jakieś cudowne figury, albo relikwie. Ale też to jest taka trochę moja, może nadinterpretacja, taka chęć wyrwania się z domu po prostu. W okresie średniowiecza podróżowanie było uważane za no, takie powiedzmy turystyczne podróżowanie, no, za coś takiego niewskazanego. Osoby, które chciałyby podróżować turystycznie, no to na nich trochę tak z przymrużeniem oka patrzono, więc trzeba sobie było znaleźć jakąś dobrą wymówkę. Na ogół to była jakaś nauka zawodu, ale dla osób, które uczyć się już nie mogły, no to rzeczywiście taka pielgrzymka to była świetna okazja, żeby się z domu wyrwać. Oczywiście w zależności od tego, czy to była pielgrzymka do jakiegoś miejsca oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów, czy kilkaset, czy wręcz kilka tysięcy, to mogła trwać kilka dni, kilka miesięcy lub wręcz kilka lat. To była właśnie taka okazja, że sobie po drodze różne fajne, ciekawe miejsca zobaczyć, spotkać się też z innymi osobami, które na taką pielgrzymkę wyruszały, no i jakieś przygody przeżyć. Na pewno o to też również chodziło. Z Matką Boską bardzo często wiązane są jakieś cudowne obrazy albo cudowne figury. Jeśli chodzi o relikwie, no to rzeczywiście tutaj sytuacja wygląda trochę inaczej niż w przypadku świętych. Nie mamy tych szczątków, no bo wiemy, że Matka Boska po prostu została zabrana do nieba. Jedyną relikwią, która jest mi znana, jest koszula w zasadzie, którą Matka Boska miała na sobie w dniu urodzenia Chrystusa, która do dziś znajduje się w Aquis Grani. Jest to jedno z najważniejszych centrów pielgrzymkowych w Europie dotyczących kultu maryjnego i tam do dzisiaj, co 7 lat, ta koszulka jest okazywana publicznie. Jest to olbrzymie święto, wielu pielgrzymów przybywa, a w średniowieczu bywały takie lata, że około 150 tysięcy pielgrzymów jednego dnia przybywało do Aquis Grani, żeby właśnie te akwizgrańskie relikwie móc zobaczyć na własne oczy.
O relikwiach mówimy, o różnych obrazach Matki Boskiej, o różnych wyobrażeniach Matki Boskiej, to może prześledźmy sobie drogę takiego pątnika z Gdańska. Wybieramy się na pielgrzymkę. Od czego zaczynamy? Jak się przygotowujemy? Co ze sobą zabieramy? Gdzie nocujemy? Jaki wybieramy cel? No i cały czas ta Matka Boska w tle, bo w pewnym momencie jest to takie maryjne szaleństwo. Bardzo modna religijnie postać.
Tak, i myślę, że tu jeszcze warto dodać, że to jest taka postać, której kult jest taki chyba najbardziej ludyczny ze wszystkich kultów związanych z chrześcijaństwem. Myślę, że to jest taka dla chrześcijan postać taka bardzo bliska ich sercu, która tak jak matka otacza opieką, wysłuchuje, kiedy się dzieje coś złego. Dlatego myślę, że ten dystans między wiernymi a Matką Boską to jest taki dużo krótszy niż chociażby dystans między wiernym a samym Zbawicielem. Stąd pewnie taka popularność, no i sam fakt, że Matka Boska jest tą orędowniczką, czyli najpierw idziemy do Matki Boskiej, która z kolei nasze prośby synowi przekazuje, więc to jest też taka pośredniczka. Jak się zaczynała pielgrzymka? No na pewno trzeba się było przygotować. Nie sądzę, żeby to się tak odbywało, że ktoś się budził rano i mówił, a to ja się wybiorę do Aquis Grani, czy do Rzymu, czy w jakieś inne odległe miejsce. Trzeba się było przygotować. W różnych okresach wiązało się to między innymi z pozyskaniem takiego zaświadczenia o dobrym stanie zdrowia. Pamiętajmy, że późne średniowiecze to jest czas nawiedzających Europę plag i ten ruch pielgrzymkowy na pewno się przyczyniał do tego, że te różne choroby się rozprzestrzeniały, więc trzeba było takie zaświadczenie od jakiegoś lokalnego medyka pozyskać i z takim zaświadczeniem się wędrowało. Znaczy, na pewno trzeba było przygotować odpowiednie ubranie. Taki charakterystyczny strój pielgrzyma to kapelusz z dużym rondem, który go chronił przed słońcem, płaszcz, który chronił przed zimnem, przed deszczem. Trzeba było mieć przy sobie torbę, na ogół to były takie duże torby przewieszane na skos przez ramię. No i w tej torbie wszystko, co się pielgrzymowi mogło w drodze przydać, czyli pewnie jakieś zapasowe ubranie, chociaż to nie, na pewno nie wyglądało tak jak w tej chwili, że my wyjeżdżając na 2 dni mamy olbrzymie walizki, to się wszystko w tej jednej torbie musiało znaleźć. Oczywiście podstawowe przybory, no bo wiemy, że nie było takich restauracji, jakie my dzisiaj znamy, że przychodzimy, dostajemy wszystko na talerzu, są sztućce, trzeba było i tą miskę i te sztućce, czyli w tym przypadku średniowiecza, to łyżkę i nóż mieć przy sobie, swoje własne. Tak przygotowany można było ruszyć, na pewno przydało się jakiś zapas gotówki na drogę. I taki pielgrzym, w zależności od zamożności albo od intencji, w jakiej się odbywała pielgrzymka, albo podróżował pieszo i to chyba była najpopularniejsza forma, ale można było również konno. Takie osoby wysoko urodzone, które się na pielgrzymkę wybierały i chciały pokazać swoją pokorę, a jednocześnie nie chciały pokonywać tych kilometrów na piechotę, no to często podróżowały na mułach. Ruszało się w drogę na tych popularnych szlakach pielgrzymkowych, którymi poprzecinana była Europa wzdłuż i wszerz. Znajdowała się odpowiednia infrastruktura, były różne noclegownie, z których można było skorzystać. Myślę, że to też się w ten sposób odbywało, że kiedy zbliżało się jakieś święto, czyli tak jak na przykład w Akwizgranie okazanie tej relikwii, albo jakaś szczególna rocznica związana z jakąś cudowną figurą maryjną, to po prostu tych pielgrzymów przybywało bardzo wiele, oni się pewnie łączyli w grupy, bo tak też było bezpiecznie. W późnym średniowieczu bardzo mocno rozwinięta była produkcja i handel pamiątkami pielgrzymi. To myślę, że to troszeczkę tak podobnie wyglądało jak dzisiejsze sklepy z pamiątkami. Z tym, że te sklepy były, no sklepy powiedzmy takie stoiska, były zaopatrzone właśnie w pamiątki związane z pielgrzymkami do określonego miejsca, czyli mieliśmy jakieś sanktuarium, powiedzmy to w Akwizgranie i tam władze kościelne, które się opiekowały tym sanktuarium, jakby nadzorowały wytwarzanie i potem dystrybucję tych pamiątek. Najbardziej popularne były tak zwane plakietki pielgrzymie, czyli takie emblematy. One były wykonywane głównie z miękkich stopów cyny z ołowiem. I takich plakietek sprzedawano rocznie po kilkaset tysięcy, ponieważ każdy pielgrzym chciał z jakąś pamiątką wrócić. Zresztą ta funkcja pamiątki myślę, że była bardzo ważna, ale również ta funkcja sakrum była bardzo istotna. Przenoszone na takie plakietki były te wszystkie cudowne właściwości, które miały relikwie albo te cudowne obrazy. W przypadku akurat akwizgrańskiej relikwii, tej koszulki, o której już wspominałam, wyglądało to w ten sposób, że kiedy ona jeszcze była dostępna dla tych pątników, można było do niej bezpośrednio się zbliżyć, podejść, to taką plakietką dotykało się relikwii, no jakby ta moc z relikwii przechodziła na tą plakietkę i potem można było na przykład przykładać ją do jakichś chorych miejsc albo zanurzać w wodzie, którą się potem piło. No dzisiaj wiemy, że ołów zawarty w tych stopach to na pewno nie działał dobrze na zdrowie, no ale nasi przodkowie sobie z tego nie zdawali sprawy. No i taka plakietka to również było pewne świadectwo. W przypadku pielgrzymów to było bardzo ważne, bo były takie miejsca na drodze powrotnej, gdzie właśnie pielgrzymom udzielano pomocy, ale trzeba było jakoś udowodnić, że tym pielgrzymem się jest, czyli taka plakietka też stanowiła pewien dowód. No i potem po powrocie do domu, jeżeli przywiozło się taką pamiątkę z sanktuarium oddalonego o kilkaset kilometrów, no to to już było coś, żeby się pochwalić, że się w takiej podróży przebywa.
Czy my wiemy, ile mogła trwać taka pielgrzymka? Bo dzisiaj, wiadomo, wsiadamy w autokar, jedziemy, docieramy na miejsce. No a pieszo, a na mule, ile to mogło trwać? Tygodnie, miesiące?
To wszystko zależało od tego, do jakiego sanktuarium się udawaliśmy. Było też dużo takich mniejszych sanktuariów o mniejszym znaczeniu, takim globalnym, a większym lokalnym i na pewno to była taka pielgrzymka, która trwała tam kilka dni. Jeżeli blisko się mieszkało, to można sobie było nawet częściej takie sanktuarium odwiedzać. Ale na pewno mamy świadectwa tego, że gdańszczanie w tak odległych miejscach pielgrzymowali, jak Santiago de Compostela, jak Rzym, więc te pielgrzymki na pewno trwały kilka miesięcy. Wszystko też było uzależnione od warunków pogodowych, no bo wiadomo, że jeżeli jakieś załamanie pogody nastąpiło, to nie można było przez jakiś okres podróżować, trzeba się było gdzieś zatrzymać. No ale jeżeli pielgrzym miał szczęście, no to mógł w 3 miesiące dojść w jedną stronę i w 3 miesiące wrócić z powrotem. Myślę, że też starano się na tym szlaku również jakieś inne ośrodki odwiedzać, żeby jak najwięcej z tej podróży skorzystać.
No i jak najwięcej plakietek przywieźć, a skoro o plakietkach mówimy, no właśnie, my w Gdańsku też tych plakietek trochę mamy, prawda?
Tak, w Gdańsku posiadamy największą kolekcję w Polsce plakietek pielgrzymich. Można je zobaczyć obecnie w naszym oddziale Błękitny Baranek przy ulicy Chmielnej 53. Skąd one pochodzą? Z różnych miejsc, bo to są nie tylko plakietki pielgrzymie związane z kultem maryjnym, ale też z innymi kultami, kultami różnych świętych, na przykład Świętym Jakubem i Santiago de Compostela. Są różnie zachowane, część jest w całości, część jest we fragmentach. Ale myślę, że pokazują większość znanych obecnie średniowiecznych miejsc pielgrzymkowych.
To na sam koniec, kiedy ten szał pielgrzymkowy się skończył? Kiedy przestaliśmy z Gdańska tłumnie wyruszać na pielgrzymki?
Się nie skończył, to cały czas trwa. Pielgrzymi nadal przyjeżdżają również do Gdańska. Parę lat temu widziałam pielgrzyma, który wędrował tutaj szlakiem Świętego Jakuba, tylko szedł w drugą stronę jak gdyby i szedł do kościoła Świętego Jakuba tutaj w Gdańsku i wyglądał prawie jak ze średniowiecza.
Audycję przygotował Daniel Wojciechowski, zrealizowała Julia Baranowska.
Tajemnice Pomorza.